Półtora roku temu świat zobaczył czat GPT. Dzisiaj kurz nieco opadł i zastanawiam się, jak wygląda krajobraz po tej bitwie. Zapraszam Was na rozmowę z Aleksandrą Przegalińską, z profesor Aleksandrą Przegalińską z Akademii Leona Koźmińskiego. Dziękuję Ci bardzo, że przyjęłaś zaproszenie Nauka to Lubię. Część tych pytań, które Tobie zadam, to będą właśnie pytania, które osoby śledzące Nauka to Lubię chyba na Instagramie zadawały. Także bardzo też dziękuję tym osobom. Olu, zanim zaczniemy, powiedz mi tak już taką normalną rozmowę. Czy Ciebie uspokaja to, że Europa ma AI Act? Czy te zapisy, które tam są, czynią Twoje życie takim spokojniejszym? Siadasz w fotelu, wygodnie się rozpierasz i mówisz sobie, ta technologia, w której pracuję, ta technologia, o której wielokrotnie opowiadałam, także o kontekstach takich potencjalnie niebezpiecznych, teraz już jestem spokojna.
Wiesz co, jest szereg rzeczy, które mnie uspokaja w roku 2024, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Chociaż jeśli ktoś tam kojarzy jakieś moje poglądy czy wystąpienia, to ja nigdy nie byłam jakąś straszliwą alarmistką. I oczywiście, Tomku, my mieliśmy okazję parę razy rozmawiać też o tym, że sztuczna inteligencja niesie za sobą rozliczne zagrożenia, ale też ma spory potencjał, więc ja zawsze gdzieś tam starałam się, wiesz, mieć takie mało apokaliptyczne zdanie na temat tej technologii. No ale nie da się ukryć, że ten ubiegły rok z czatem GPT, rewolucją sztucznej inteligencji, zwłaszcza tej generatywnej, tej nowego typu, był taki szalony bardzo. Debaty wokół AI były szalone, a regulacji wtedy jeszcze nie było. Nie było wiadomo, czy prace nad tą regulacją jakoś mocno będą przyspieszały, czy właśnie nie, czy technologia odjedzie w jedną stronę, a regulacja się zatrzyma i w ogóle jej nie dogoni. Więc ja bym powiedziała, że oczywiście ten rok jest bardzo inny niż poprzedni i ta regulacja ma w tym swój udział, to znaczy ja mam taką obserwację, że od tego hajpu na sztuczną inteligencję, ale też spekulacji o tym, cóż ta technologia zrobi złego lub dobrego w przyszłości, z ubiegłego roku przeszliśmy w takie, mówi się taką nomenklaturą krzywej Gartnera, plateau of productivity, czyli takie plateau produktywności, kiedy ta technologia już jest bardziej oczywista, to, że ona jest normalniejsze, wydaje się, nie jest już taką niesamowitą zagwozdką, że ja widzę po firmach i organizacjach, że one coraz chętniej z tej technologii korzystają. Ludzie też się przyzwyczaili. W zasadzie pewnie będziemy myśleć o tym okresie w przyszłości jako takim okresie, kiedy no wprowadzaliśmy się w taki nowy wymiar technologii, jak wcześniej się wprowadzaliśmy w internet. To znaczy ta sztuczna inteligencja stanie się za jakiś czas tak oczywista jak internet i ten fakt, że więcej osób korzysta z tej technologii, rozumie ją, a to widzę wyraźnie, że organizacje też starają się szukać ograniczeń tej technologii, ale też możliwości i rozumieć lepiej, do czego ją przyłożyć, do jakich procesów, to wszystko sprawia, że ja jestem też spokojniejsza, bo ten ubiegły rok był rozedrgany. I na pewno ta regulacja i rozmowy o innych nadchodzących regulacjach, też w kontekście, nie wiem, prawa autorskiego i sztucznej inteligencji, to jest coś, co buduje jakieś ramy dla rozwoju tej technologii. I nawet jeśli ona nie będzie perfekcyjna, a myślę, że nie będzie, i myślę, że będzie czasami może też trudna do zinterpretowania, to jest to pierwsza jakaś ambitna próba usystematyzowania sztucznej inteligencji, powiedzenia sobie, to jest okej, a to nie jest okej. I sama taka próba, sama taka ambicja, nawet jeśli nie będzie w 100% udana, już sama w sobie pokazuje, że ludzie traktują AI poważnie i dobrze.
Czyli kurz opada, a jak opada kurz, to więcej widać. A ja myślę, że dla potrzeb naszej rozmowy możemy odbiorców sztucznej inteligencji tak zupełnie na luzie podzielić na takie trzy grupy. Na biznes, na naukowców oraz na tych, którzy myślą, że czasami może korzystają, a może nie, a tak naprawdę korzystają na co dzień, nawet nie do końca zdają sobie z tego sprawę, czyli nazwijmy to tych wszystkich, którzy nie są ani biznesem, ani naukowcami. Jak Ty teraz mówisz w skrócie, że kurz opada i więcej widać, to co widać w nauce, u naukowców, w dziedzinach tych, które się zajmowały AI-em, co widać w biznesie, a co widać u reszty? Pytam dlatego, że ja w ciągu ostatniego roku, czy w zasadzie półtora roku, no bo ChatGPT to listopad jeszcze wcześniejszego roku, 22, więc w zasadzie prawie półtora roku. Bardzo często w tym okresie, gdy rozmawiałem z naukowcami, którzy zajmują się AI-em, oni mówili, ale o co w ogóle chodzi? Przecież my o tym mówimy od lat. Rozwijamy tą technologię od lat. To, że zaczynamy, czy to, że tak wiele osób teraz o tym mówi, to jest tylko i wyłącznie w tej warstwie PR-owej, marketingowej, publicznej, nie w obszarze nauki, bo nie w obszarze technologii, bo tutaj ChatGPT nie wywrócił niczego za bardzo do góry nogami. Jak ty na to patrzysz właśnie w tych trzech obszarach? Nauki, technologii, biznesu i tej całej reszty.
Fajnie to bardzo usystematyzowałeś. No i rzeczywiście może najpierw założę tę czapkę naukowca tutaj i będę z tej perspektywy się wypowiadała, no bo oczywiście ona jest mi najbliższa. No ja się zgadzam, to znaczy rewolucji algorytmicznej nie ma. Ta rewolucja była w 2015 i 2016 i mało kto ją zauważył, bo wtedy zaczęto tworzyć, Google wtedy tworzył i OpenAI zaczynał te rozwiązania, które dzisiaj nazywamy właśnie LLM-ami, czyli wielkimi modelami językowymi. No i one uzdatniane były przez 8 ostatnich lat. I to też jest swoją drogą jeszcze, wiesz, ciekawe, że jak spojrzeć jeszcze bardziej wstecz, no to podstawy tych algorytmów, które zaczęto uzdatniać w okolicach 2016 roku, to są lata 40. ubiegłego wieku. To znaczy wtedy powstały pierwsze papery naukowe na temat właśnie prototypowych sieci neuronowych, enkoderów pierwszych, właśnie tych algorytmów, które dzisiaj służą do stworzenia takich modeli jak ChatGPT. Więc ta historia sztucznej inteligencji jest bardzo długa, tylko wcześniej nie było warunków, żeby takie modele tworzyć. Dane, moce obliczeniowe, to wszystko przyszło później. Otworzyliśmy te stare szuflady, a tam były ciekawe koncepcje na algorytmy i okazało się, że da się z nich korzystać, więc jakbym powiedziała stricte naukowe, jeśli myślimy o odkryciach naukowych, to nie ma rewolucji, natomiast oczywiście to, co się dzieje, jest szalenie ciekawe, dlatego że no, z jednej strony w samej algorytmice nie ma nowości, ale tyle innych dziedzin zainteresowało się sztuczną inteligencją i z niej korzysta, w związku z tym, że ona się stała tak popularna. Myślę tutaj o medycynie, ty sporo na ten temat mówisz, przecież popularyzujesz wiedzę, nowe leki, nowe terapie tworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, nowe formaty diagnostyki medycznej, socjologowie, humaniści, antropologowie zaczęli interesować się sztuczną inteligencją, piszą na ten temat bardzo ciekawe książki, więc ja bym powiedziała, że no, w nauce jest ferment spowodowany sztuczną inteligencją, zdecydowanie, to jest metoda badawcza bardzo często, no ale takiej grubej rewolucji nie ma, ona już jest chwileczkę za nami. W biznesie bym powiedziała, że dzieje się bardzo dużo, to znaczy tutaj ten kurz opadł ewidentnie i pojawią się bardzo konkretne pytania. Na część z nich mamy już odpowiedzi, czyli co nam wolno, czego nam nie wolno jako biznesowi w kontekście sztucznej inteligencji. No i mamy regulacje, które jakoś próbują na to odpowiadać, ale już za rogiem kolejne pytania, no bo biznes zaczyna testować te technologie. Oczywiście zaznajamia się z nimi bardzo szybko, testuje różne, bo tych modeli językowych też jest już sporo, nie? To nie jest tylko ChatGPT, on już ma swoich konkurentów, więc firmy tutaj przebierają w tych modelach, zastanawiają się, który będzie lepszy do danego procesu i zaczynają inwestować w to dosyć mocno, inwestować w ludzi, w kadrę i tak dalej, no ale pytają, a co dalej? I jak na przykład myślę sobie o tym, z czym Sam Altman, czyli jeden z twórców ChatGPT, CEO firmy OpenAI, pojechał do Davos w tym roku, no to to było takie wielkie pytanie, czy macie energię i czy macie infrastrukturę, żebyśmy mogli budować jeszcze bardziej zaawansowane modele, bo coś się zdaje, że docieramy do naszej granicy. I teraz oczywiście biznes ma w tym wszystkim bardzo dużą swoją rolę, jakoś musi się do tego ustosunkować, dlatego, i tu powiążę to z tą trzecią grupą, że też użytkownicy chętnie korzystają z tych modeli i wiesz, tutaj przed tą rozmową właściwą troszeczkę rozmawialiśmy o zagadnieniach, powiedziałabym, ekologicznych. Ja myślę, że to promptowanie tych modeli nie jest obojętne ekologicznie i wymaga bardzo dużo energii. I teraz dużo osób się przyzwyczaiło do tego, że może wejść sobie do ChatGPT i coś z nim napisać, kazać mu coś napisać albo wygenerować jakiś obrazek. Za chwilę ludzie będą chcieli generować być może wideo i taka możliwość się pojawi, bo już wiemy o modelu Sora, który ma do tego właśnie służyć. Będą generować kompozycje muzyczne, będą z tą sztuczną inteligencją na co dzień pracować, zarówno zawodowo, jak i różne inne rzeczy z nią robić, typu tam, nie wiem, wyszukiwać, gdzie polecieć wakacje, bukować bilety lotnicze i tak dalej. No i w związku z tym mam wrażenie, że wiesz, dla wszystkich tych grup, ale zwłaszcza dla biznesu i dla użytkowników końcowych pojawia się teraz takie pytanie, o które biznes już zapytuje bardzo głośno, a myślę, że użytkownicy to jeszcze na razie po prostu się bawią trochę tą technologią, może. Co dalej? Czy stać nas na to z punktu widzenia energetycznego, ekologicznego, może też w jakimś stopniu, chociaż może to jest dla samego biznesu mniej ciekawe.
Te dwie rzeczy są ściśle połączone, szczególnie w czasach, w których za chwilkę wchodzi prawo, które każe absolutnie każdą technologię, każdy przedmiot, każdą rzecz, którą mamy w ręku, ale także każdą usługę, dokładnie prześledzić ślad węglowy i dostać certyfikat, czyli wiedzieć, że na przykład kupując dwa różne t-shirty, ten ma duży ślad węglowy, ten mały, ale to będzie dotyczyło za chwilkę także usług, może się okazać. No właśnie, i teraz to pytanie, ty powiedziałaś, biznes zadaje różne pytania, na niektóre znamy odpowiedź. Wymieniałaś te pytania, a ja bym dodał jeszcze jedno, które ja słyszę coraz częściej w biznesie. I ono jest powiązane z tym kurzem, z tym hype'em. Kiedy nagle można było odnieść wrażenie, że sztuczna inteligencja wejdzie absolutnie wszędzie, dlatego że jest tańsza, wydajniejsza, lepsza i w ogóle nie potrzebuje urlopu i nie choruje. A biznes coraz częściej zadaje sobie pytanie, czy aby na pewno wszędzie warto ją wpuszczać. Bo po wstępnym zachwycie i otwarciu wszystkich okien i drzwi, nagle się okazuje, że jednak są miejsca, w których korzystanie z AI jest dużo droższe, jest dużo gorsze, daje mniejsze wyniki, że jednak wciąż człowiek jest w centrum.
No ja się bardzo zgadzam. Ja wręcz mam taką nadzieję, powiem Ci, że ta cała rewolucja sztucznej inteligencji trochę nam bardziej przypomni o nas samych i o naszych kompetencjach, bo sztuczna inteligencja oczywiście szereg rzeczy potrafi bardzo dobrze, widzi w danych ukryte korelacje, których nasze oko nie zobaczy, szybko liczy, generuje szybko bardzo ładne zdania i tak dalej, ale pod wieloma względami no zupełnie w żadnej mierze nie dorównuje naszej bardzo takiej wielomodułowej, ciekawej inteligencji. No i wiesz, taki chat GPT potrzebuje tyle mocy, potrzebuje tylu serwerów, a tutaj zobacz, pod czaszką bardzo ekologiczne w sumie rozwiązanie przetwarzające informacje się mieści, więc ja mam taką nadzieję, że właśnie rewolucja sztucznej inteligencji po tym pierwszym zachłyśnięciu się będzie bardziej nam pokazywała, że ta technologia się do pewnych rzeczy świetnie przydaje, może nas też wspierać, ale z drugiej strony, że i decyzje, i takie strategiczne sprawy, i bardzo wiele różnych zadań człowiek po prostu podejmie i wykona lepiej. I to mam nadzieję, że będzie wszystkim bardziej bliskie niż jest teraz, bo rzeczywiście trochę strachu było. Ja sama, wiesz, działam i w badaniach naukowych, i w projektach, które tworzę zgodnie z taką filozofią Me Plus AI, albo ty powiedziałeś człowiekocentryczna, prawda, sztuczna inteligencja, która ma być narzędziem dla człowieka, a nie zastępstwem dla człowieka. To jest, myślę, bardzo ważne. No i oczywiście jest masa pytań o rynek pracy teraz. Nie można powiedzieć w 100%, że sztuczna inteligencja żadnych prac nie zabierze, bo są takie zadania, które ludzie wykonywali, które daje się automatyzować, ale z drugiej strony jest bardzo dużo prac, które ta sztuczna inteligencja nowego typu właściwie zaczyna już teraz wytwarzać. Jest najwięcej prac, które ta sztuczna inteligencja zmieni, gdzie ten człowiek będzie z niej korzystał. Wiesz, to jest teraz taka sytuacja, powiedziałam o tym internecie. No, można sobie wyobrazić, że jak internet wchodził, ja nie wiem, jakie wtedy były dyskusje, prawdę mówiąc nie śledziłam tego, ale że ktoś stwierdził, nie chcę korzystać z internetu w mojej pracy. Nie będę tego robić, to mi się nie podoba. Ale świat poszedł w jakąś stronę, i chyba nawet ci maruderzy musieli dołączyć. I ta sztuczna inteligencja, myślę, że to jest lepsza metafora. Znaczy nie porównywanie jej do człowieka, tylko do nowej, bardzo dużej technologii, która zmienia sposób, w jaki działamy i pracujemy. Może nas wspierać, coś wyprze, coś zmieni, ale ostatecznie jest to po prostu technologia. I dzisiaj myślimy o niej jako o nowince. Jakoś tam zaznajomiamy się z tym, jak można z niej skutecznie korzystać, chociażby w pracy. Nasze badania naukowe i tu na Koźmińskim i na Harvardzie tego właśnie dotyczą, ale jest to technologia i po prostu za chwilę nie będziemy pewnie aż tak bardzo jej widzieli, może nie będziemy jej poświęcać tyle uwagi, bo ona się stanie bardziej oczywista, zwłaszcza, że już nie jest po prostu spekulacją dla wielu ludzi, tylko jest tu i teraz do wykorzystania, właściwie łatwa, prawda? To też jest ciekawy wymiar tej rewolucji, że ta sztuczna inteligencja dzisiaj wymaga tylko tego, żeby umieć z nią rozmawiać. Nie wymaga kodowania, programowania, więc jest bardzo przystępna i w tym sensie na pewno dotyka znacznie większej grupy ludzi niż jeszcze no, parę lat temu.
Powiedziałaś takie zdanie, świat poszedł w jakąś stronę, w pewną stronę i po prostu ci, którzy byli nieprzekonani, no muszą się przekonać, bo inaczej staną obok zmiany, obok rozwoju. A ja się zastanawiam, czy ty badając, tworząc sztuczną inteligencję od wielu lat, czy ty widzisz gdzieś na horyzoncie, czy możesz sobie wyobrazić jakiś czynnik, coś, co by spowodowało, że ta technologia przestanie się rozwijać, albo w którymś momencie stwierdzimy, że to jest ślepy zaułek i się wycofamy?
No to jest bardzo ciekawe pytanie, muszę powiedzieć.
O jednej rzeczy już wspomniałaś, zresztą nie tylko ty, ale także Altman, nam może zabraknąć energii. Po prostu prądu nam może zabraknąć. Ale pomijając ten taki czysto techniczny, czy na przykład jakieś ciasne regulacje, które być może wejdą, nie mówię o AI Act, tylko o tych, które się mogą pojawić niekoniecznie w Europie, ale czy ty widzisz, czy możesz sobie wyobrazić coś, co ten rozwój szybki zatrzyma?
Wiesz co, ja wyobrażam sobie, że regulacja może punktowo działać no, jako taki efekt trochę mrożący. To znaczy, że rzeczywiście spotykam się z takim stanowiskiem, zwłaszcza, że ja dużo siedzę w Stanach i tam niektórzy Amerykanie, tak żeby mnie zaczepić, mówią, o ty jesteś z Europy, wy się nie boicie, że dostaniecie sztuczną inteligencję drugiej prędkości. W kontekście chociażby tej regulacji, no to rzeczywiście coś takiego się pojawia, ale ja prawdę mówiąc trochę nie wierzę, żeby ten jakościowy w sumie rynek europejski, nawet jeśli będzie wyregulowany, miał dostawać jakoś takie naprawdę skarlałe narzędzia. To wydaje mi się, że jest kwestia po prostu pewnego rodzaju ustaleń, ale jak myślę tak głębiej może o tym pytaniu, które zadałeś, to myślę sobie o tym, że wiesz, przez to, że no już niech będzie ten chat GPT tak dobrze działa, to ludzie mają pewnego rodzaju iluzję, wytwarza się i nie tylko u osób, które korzystają jakby na razie tylko wyrywkowo i od czasu do czasu, ale też u osób takich jak ja, które naprawdę dużo z tym pracują. Pojawia się czasami takie wrażenie, jakby to więcej potrafiło niż potrafi, bo to jest model statystyczny i on oczywiście zjadł cały internet i ma bardzo dużo parametrów, jest bardzo skomplikowany, ale ostatecznie jest to model statystyczny, który tylko symuluje inteligencję. Tutaj oczywiście wokół tego pojawiają się pewnego rodzaju spory, ale czasami w niektórych trywialnych zadaniach, które mu zadamy, widać po prostu ten brak inteligencji, która u człowieka jakby jest oczywista, nawet u małego dziecka. I to jest inna forma inteligencji niż ta nasza. Po prostu ona jest nieprzystawalna i te porównania niekoniecznie jej służą. Ale myślę, że to może nas w pewnym momencie zaprowadzić w takie miejsce bardzo mocno rozbujanych oczekiwań w stosunku do tej technologii versus jej możliwości. I nie mówię tutaj o tym, czy energetycznie da się zapewnić jej możliwość przetwarzania informacji, tylko o tym, co ona właściwie potrafi. I już teraz jest trochę tak, że część osób, które pracuje w bardzo wąskich jakichś specjalnościach, no po prostu nie znajduje u siebie użytku dla tej technologii, bo ona jest płytka. Ja myślę, że ten chat GPT to jest taka trochę encyklopedia Britannica, która dużo wie o wszystkim, ale tak naprawdę dziedzinowo, i podejrzewam, że wiele osób ma to doświadczenie, no nie ma głębi, brakuje tam głębi, brakuje tam i rozumowań, i takiego myślenia przyczynowo-skutkowego o pewnych procesach, i brakuje czasami wiedzy zwyczajnie, i to narzędzie nie wydaje się aż tak skuteczne. I teraz nie mamy jeszcze jakichś innych propozycji budowania tych algorytmów inaczej, żeby rzeczywiście to bardziej przypominało nasze myślenie. Mamy te propozycje i te propozycje, które mamy, przekuły się w takie narzędzia jak ChatGPT, które znajdują swoje zastosowanie i pewnie z nami zostaną. Natomiast trudno wyrokować, czy ta sztuczna inteligencja będzie dalej tutaj, prawda, swój pochód kontynuowała przez naszą rzeczywistość i dalej się rozwijała. Może ona zostanie w takiej formie, która, no nie powiedziałabym, że jest kadłubkowa, bo to nie jest ładne określenie może, ale jest taka cały czas niewystarczająca, dlatego że nie uda nam się wymyśleć, stworzyć żadnej innej ciekawej algorytmiki, która faktycznie jakościowo by zmieniła, co to znaczy przetwarzanie informacji przez te systemy. Więc jakbym miała myśleć o jednej rzeczy, to myślę sobie, że po prostu możemy być na razie zwiedzeni tym, że ten model tak dużo potrafi, odkryć jego ograniczenia i nie dostać żadnej interesującej alternatywy, Dlatego po prostu, że w innych dziedzinach, które by na to wpływały, ty dużo się tym zajmujesz, w badaniach nad ludzkim mózgiem, neuronaukach, nie mamy odpowiedzi, które pozwalałyby nam tworzyć systemy, które faktycznie byłyby podobne do tego, jak my wnioskujemy i rozumujemy.
Ale to jest trochę powiązane z tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli z tym kurzem. W momencie, jak jest kurz, to się wydaje jednym, że to może wszystko, a innym, że to nie może nic, że tak naprawdę jest jakimś gadżetem. Kurz opada i tak naprawdę w błędzie są jedni i drudzy. I gdybyś ty miała teraz powiedzieć o swojej perspektywie, jak już ten kurz opadł, co cię zdziwiło na plus, a co cię zdziwiło na minus tych technologii, tej technologii dużych, dużych modeli językowych? Co według ciebie zostało właśnie zbyt optymistycznie sprzedane, a co cię zastanawia do teraz i sobie myślisz, wow, ale to ekstra działa?
To wiesz co, to ja zacznę chyba od minusa, bo muszę ci powiedzieć, że tutaj troszeczkę poruszamy się na tej osi między ubiegłym rokiem a tym i fajnie, bo ten ubiegły rok był kompletnie szalony. Dyskusje na temat sztucznej inteligencji były bardzo polaryzujące, to znaczy nawet społeczność ludzi, która się zajmowała tą technologią, się kompletnie pokłóciła co do tego, czy to jest technologia zbawienna, czy to jest technologia niebezpieczna, czy to jest terminator, czy to nie jest terminator. Znaczy ja miałam w pewnym momencie wrażenie takiego, bym powiedziała Tomku, absurdu trochę, że my tutaj rozmawiamy o jakiejś w przyszłości nabytej przez AI świadomości, o terminatorze, nie wiadomo o czym, podczas kiedy faktyczna technologia jest, znamy ją z grubsza, widzimy jej ograniczenia, widzimy jej możliwości i po prostu powinniśmy się zająć tym, jak na przykład tu i teraz ją regulować, jak ją stosować i jak gdzieś tam jej pilnować. I ja miałam wrażenie, że po prostu trochę niektórym odjechał peron, że za bardzo jest futurystycznie, i za mało jest praktycznie. I skutek, jaki z tego mamy, jest następujący. Dzisiaj mamy autentyczny problem deepfake'ów. On jest. Ty też poruszałeś ten temat, prawda? Wielokrotnie. Mamy deepfake'i prezydenta Bidena, mamy deepfake'i Taylor Swift, mamy deepfake'i masy ludzi, które mogą wprowadzać w błąd, siać dezinformacje i tak dalej. I to jest temat na razie bardzo średnio zaopiekowany. Ale w każdym razie myślę, że po prostu mam wrażenie, że zabrakło takiej świadomości tego, czym ta technologia jest dzisiaj i jak to w jakiś sposób zaadresować. A z drugiej strony to, co bym powiedziała, że mi się bardzo podoba, to jest to, że ta technologia jest rzeczywiście z powodzeniem stosowana przez masę ludzi, to znaczy inkluzywność tej technologii, to jest coś, co mnie zaskoczyło, to znaczy to, jak szybko ten chat GPT stał się popularny wśród osób, które nie miały z technologią nic wspólnego wcześniej i jak szybko zaczęły go stosować i wymyślać dla niego ciekawsze zastosowania niż ktokolwiek z IT by wymyślił, to jest ewidentnie bardzo, bardzo mocno na plus.
Jesteś w samym środku wydarzeń. Więc być może widzisz, że za rogiem skrada się coś, o czym my z zewnątrz jeszcze nie wiemy. Gdybyś miała zamienić się teraz w futurologa, futurolożkę, co będzie za rok, albo za miesiąc, albo za 5 lat? Czy widzisz coś takiego, co wywali w kosmos dokładnie tak samo jak ChatGPT? Nawet jeżeli z punktu widzenia naukowego czy technologicznego nie będzie to taki game changer. Mówię teraz o tej percepcji nas z zewnątrz, nas osób, które nie siedzą w środku wydarzeń.
To powiedziałabym o ostatniej rzeczy, bardzo szybko, bo będę niestety musiała uciekać, ale tą rzeczą jest coś, co bardzo warto obserwować. To są wielkie modele operacyjne, large action models. Za nami ChatGPT, wielkie modele językowe, przed nami wielkie modele operacyjne, które będą mogły w rzeczywistym czasie działać w sieci, czyli nie tylko pisać coś dla nas, ale na przykład wysyłać, działać w naszym imieniu, obok nas. I to jest bardzo, bardzo potężna technologiczna zmiana, którą warto obserwować, bo ona się dopiero rozpoczyna.
Bardzo, bardzo ci dziękuję za rozmowę, jak zawsze super i zapraszam cię na Nauka to Lubię, zawsze jak tylko masz ochotę.
Dzięki serdeczne, do zobaczenia.